Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista, pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie pośle, wygląda na to, że w tej warszawskiej restauracji spotkało się dwóch proroków. Kiedy Belka spotykał się z Sienkiewiczem, no bo tak, PiS po wejściu Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina ma już 40%, to już niewiele do tych 43 prognozowanych przez Bartłomieja Sienkiewicza. No a NBP wydaje się być taką instytucją, która miałaby Platformie ewentualnie pomóc, gdyby ta prognoza 43 i więcej procent się spełniła.
Rzeczywiście ma ojciec rację. Wszystkie te rzeczy uzgodnione pomiędzy Belką i Sienkiewiczem w tej rozmowie są konsekwentnie wdrażane w życie. Wprawdzie zarówno prezes Belka, jak i minister Sienkiewicz, jak i premier Tusk jakby odżegnują się od tych ustaleń. No a jeżeli popatrzymy na kolejne decyzje w tych sprawach, to widać, że ta konsekwencja jest dosłownie stuprocentowa. No po pierwsze został odwołany jakiś czas temu, bo na jesieni, późną jesienią poprzedniego roku, no najlepszy minister finansów w Europie, to przynajmniej tak w Polsce o nim mówiono, mam na myśli Jana Wincenta Rostowskiego. Cieszył się wielkim zaufaniem pana premiera, a tu nagle, wtedy nie wiedzieliśmy z jakich powodów, okazało się, że nie jest najlepszym ministrem i przestał być i ministrem finansów i wicepremierem, został tylko zwykłym posłem. Mówiono o jakiejś posadzie w Brukseli, ale już teraz dokładnie wiemy, że nic z tego nie będzie. Po drugie, na jego miejsce został powołany minister właśnie dokładnie taki, jakiego życzył sobie prezes Belka, więc nie uwikłany politycznie, właśnie taki apolityczny fachowiec o pewnym zacięciu patriotycznym, jak to tam zostało sformułowane. Minister Szczurek dokładnie odpowiada tym parametrom, no i wszystko wskazuje na to, że teraz prezes Belka raczej wydaje dyspozycję ministrowi Szczurkowi niż odwrotnie.
A pana zdanie, panie pośle, te deale, one się rozmyją? Bo teraz wiadomo, słońce, plaża i wakacje. Czy też gdy przyjdą wybory parlamentarne, to NBP będzie taką flanką, która będzie pomagała Platformie Obywatelskiej w trudnych czasach, gdy Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami ewentualnymi będzie chciało i będzie mogło sięgnąć po władzę?
Proszę ojca, właśnie realizowany jest ten trzeci element umowy, to jest ta sprawa właśnie skupu obligacji na rynku wtórnym. Do tej pory Narodowemu Bankowi tego robić nie wolno. Przypomnijmy sobie, że właśnie w tej rozmowie ta sprawa była w centrum uwagi. Właśnie w projekcie ustawy, która znalazła się już w kalendarzu prac Rady Ministrów, ten zapis jest już bardzo wyraźnie sformułowany. Oczywiście tam z tych zmian jest co najmniej kilkanaście, one dotyczą Rady Polityki Pieniężnej, ale moim zdaniem to jest kamuflowanie tej najbardziej istotnej, właśnie pozwolenia Narodowemu Bankowi Polskiemu na skup obligacji na rynku wtórnym. Oczywiście, ponieważ polskie prawo, polska konstytucja, ustawa o Narodowym Banku Polskim, ale także prawo europejskie zabrania wprost finansowania długu publicznego, więc deficytu i długu publicznego przez bank centralny, no to zrobiono taki bypass, że wprawdzie na rynku pierwotnym tych papierów emitowanych przez Skarb Państwa bank nie będzie mógł kupować, ale no powiedzmy kupi te papiery, jeżeli nie będą szły, to znaczy no jeżeli przyjdą trudne czasy, okaże się, że polska wypłacalność naszego kraju staje pod poważnym znakiem zapytania, to inwestorzy nie będą chcieli polskich papierów kupować, no to wtedy te papiery wyemituje Skarb Państwa, kupi je Bank Gospodarstwa Krajowego, to jest taki bank, który realizuje specjalne zadania państwa, a za 10 minut od właśnie tego BGK odkupi te obligacje według tego nowego prawa już NBP, no czyli po prostu dodrukuje pieniędzy i w ten sposób pozwoli dalej zadłużać się państwu. To jest rzeczywiście rozwiązanie przygotowywane na czarną godzinę i to wcale tą czarną godziną nie będą rządy Prawa i Sprawiedliwości, a moim zdaniem to może być już późną jesienią tego roku, bo kolejne informacje płynące z gospodarki, a przede wszystkim z budżetu, one nie są rzeczywiście pomyślne. Wprawdzie polski dług zmniejszono sztucznie poprzez przejęcie tych 150 miliardów z OFE, ale sytuacja w dalszym ciągu jest poważna. No co więcej, przychodzi ta nowa perspektywa finansowa, na którą trzeba znowu nowych pieniędzy i to dużej ich ilości, a w budżecie państwa ich nie ma. Więc to jest rozwiązanie, które przy pomocy którego po raz kolejny będzie się próbowało oszukać Polaków, no pokazując, że ta platforma przecież nie jest taka zła, wszystko jakoś tam się kręci, są pieniądze w budżecie, można realizować kolejną perspektywę finansową, więc to jest takie rozwiązanie, które zdaniem Platformy, niestety i pana profesora Belki, prezesa NBP-u, pozwoli się utrzymać Platformie przy władzy, także w następnej kadencji, być może w sojuszu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Przypominam, że prezes Belka z tego środowiska się właśnie wywodzi i po śmierci świętej pamięci prezesa Skrzypka, no właśnie dzięki takiemu porozumieniu Aleksandra Kwaśniewskiego z premierem Tuskiem, znalazł się w Narodowym Banku Polskim.
To porozmawiajmy o emeryturach, panie pośle. Minimalna emerytura na Zielonej Wyspie Donalda Tuska wynosi obecnie 682 zł i świadczenia w tym wymiarze pobiera prawie 700 tysięcy ludzi, a liczba ta wzrasta. Gdyby doliczyć najniższe renty, grupa ludzi żyjących poniżej chyba poziomu egzystencji, to jest 1,5 miliona ludzi na tej Zielonej Wyspie, więc pytanie, czy emerytura to w Polsce jest zasiłek, czy to jest coś, co się ludziom należy po latach ciężkiej pracy?
No nie ulega wątpliwości, że do tej pory tak było, że to jest coś, na co ludzie sobie zapracowali, prawda, pracując 35, a często 40 i więcej lat. Otrzymywali, to była ta idea zdefiniowanego świadczenia, a nie idea zdefiniowanej składki. Niestety, teraz już możemy powiedzieć to bardzo precyzyjnie, od tego roku wszystkie świadczenia, które będą przyznawane ludziom, będą już według tej formuły kapitałowej, czyli mówiąc wprost, wysokość świadczenia będzie zależała od wysokości tego funduszu, który sam ubezpieczony sobie zgromadzi. A musimy sobie powiedzieć otwarcie, że tylko ci, którzy odprowadzali przez całe swoje dorosłe życie, a więc te 35 lat czy dłużej 40 lat składki od świadczeń rzędu powyżej 3000, mogą liczyć na emeryturę, która sumarycznie brutto być może będzie sięgała do gdzieś tam 2000. Wszyscy inni, którzy odprowadzali te składki od mniejszych wynagrodzeń, niższych wynagrodzeń, bardzo często będzie tak, jeżeli teraz będą przechodzili na emeryturę, teraz i w kolejnych latach, że to będą świadczenia w granicach świadczenia najniższego, a więc gdzieś tam w granicach 800 zł brutto.
Bo według poprzedniej solidarnościowej formuły naliczania emerytury sięgały około 60% ostatniego wynagrodzenia. Według tej kapitałowej formuły to będzie 25-30%. Pani profesor Józefina Hrynkiewicz mówi tak, że jeżeli ktoś przez 35 lat opłaca składkę od wynagrodzenia niższego niż 2200 zł, a takie wynagrodzenie możemy sobie wyobrazić u bardzo wielu Polaków, to nie odłoży nawet na najniższą emeryturę, która wynosi 682 zł. 2200 przez 35 lat i ludzie nie będą mieli 682 zł. A przy wynagrodzeniu brutto 3700, to już trochę trudniej sobie wyobrazić u większości Polaków przez całe 35 lat pracy. Emerytura naliczona według nowych zasad wyniesie 1100-1200 zł. No to są... jak żyć, panie pośle?
Właśnie, to jest dramatyczna sytuacja, o której teraz Polacy się dowiadują, szczególnie ci, którzy idą do ZUS-u, ponieważ weszli w wiek emerytalny i którym nalicza się, czy zbliżają się do wieku emerytalnego i oczekują właśnie naliczenia tego świadczenia. I oni właśnie będą się dowiadywać, jak te świadczenia będą wyglądały. Proszę ojca, no niestety to jest konsekwencja tego, co stało się w roku 98 za rządów AWS-u i Unii Wolności. Wtedy pod szyldem uruchomienia tego filara kapitałowego OFE wprowadzono tę zmianę, którą ukryto przed opinią publiczną i konsekwentnie to ukrywano przez te kilkanaście lat, mianowicie obniżanie stopy zastąpienia. Jak ojciec słusznie zauważył, ta stopa zastąpienia w starym systemie to było mniej więcej 60% ostatniego wynagrodzenia, mówimy o świadczeniu brutto, a więc jeszcze przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a teraz to będzie w granicach 30%, też brutto, ostatniego wynagrodzenia, z tym, że my musimy sobie zdawać sprawę, że no to będą takie pieniądze, o jakich ojciec przed chwilą powiedział, a więc pieniądze niższe od najniższego świadczenia. To znaczy, proszę ojca, tu jeszcze ojciec mówił o tych 35 latach odprowadzenia regularnie składki od no, tego wynagrodzenia rzędu, nie wiem, 2 czy 3 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że spora część młodych Polaków, którzy w ostatnich latach wchodzili na rynek pracy, od ich wynagrodzeń nie odprowadzano żadnych składek, bo były to umowy śmieciowe. Ci młodzi ludzie dopiero po kilku, a często nawet kilkunastu latach pracy dochodzą do tak zwanego etatu. Czyli dopiero wtedy od ich wynagrodzenia jest odprowadzana składka. Czyli mówiąc precyzyjnie, jeżeli przez pierwsze, nie wiem, 5 czy 10 lat nie od jego wynagrodzenia pracował, nie wiem, na różnego rodzaju umowach nieczasowych, właśnie umowach, od których nie odprowadzano składek, jeżeli nie odprowadzano tych składek, to mówiąc szczerze, nawet wtedy, kiedy będzie miał wynagrodzenie w kolejnych latach, przez następne 25 lat, wynagrodzenie, nie wiem, rzędu 5 tysięcy złotych, to i tak nie uzbiera na najniższą emeryturę. To jest zupełnie dramatyczna sytuacja i ja myślę, proszę ojca, że my stoimy, myślę, że ten rok 2014 będzie takim rokiem doświadczeń dla wielu ludzi przechodzących na emeryturę, że stoimy przed bardzo poważną debatą o odwrocie od systemu kapitałowego i powrocie do systemu solidarnościowego. Prawo i Sprawiedliwość zapisało ten problem, to zjawisko zdarwaliśmy sobie bowiem od lat sprawę, że to tak będzie, a po roku 2009, kiedy ta zmiana formuły solidarnościowej na kapitałową będzie coraz bardziej solidna, w roku 2014, od roku 2014 ta formuła kapitałowa już jest 100%. Więc zapisaliśmy to w programie właśnie jako takie pytanie referendalne. Po dojściu do władzy chcemy przeprowadzić bardzo rzetelną, publiczną, wielką dyskusję na ten temat i rzeczywiście doprowadzić do referendum w tej sprawie, bo nie możemy doprowadzić do sytuacji, że właśnie ludzie, którzy przepracowali 35 czy 40 lat, będą wiedzieli, że przechodzą na emeryturę, która może być minimalną pod warunkiem, że państwo do tego dopłaci.
Do tego jeszcze...
Wskazywanie Polaków na właśnie biedę, setek tysięcy Polaków na biedę, no nie może mieć miejsca w cywilizowanym państwie. Więc chcemy takiej dyskusji, ale jak ojciec zauważył, no taką rozmowę możemy prowadzić na antenie Radia Maryja, natomiast żadne medium na ten temat się nie zająknie. Wszyscy już przekonują Polaków do formuły kapitałowej, ile odłożysz, tyle będziesz miał. Tylko doskonale wiemy, że całe młode pokolenie w ogóle nie odkłada, bo nie ma do tego warunków. Rynek pracy jest taki, a nie inny i w najbliższym czasie on się pewnie w sposób jakiś diametralny nie zmieni.
Dlatego ludzie...
Nie możemy tego młodego pokolenia skazywać na gigantyczną biedę za 20 czy 30 lat.
Dlatego ludzie będą wyjeżdżać po prostu z tej zielonej wyspy na inne, jeszcze bardziej zielone. No a Polska staje się krajem najszybciej starzejącym się w Europie. W 2030 roku na jedną osobę pobierającą świadczenia będzie przypadało tylko 2 pracujących, a populacja ludzi w wieku emerytalnym to będzie blisko co czwarty Polak będzie emerytem w roku 2030. No to są dane po prostu, przed którymi się nie ucieka. No i pytanie, Donald Tusk rządzi, zacznie za chwilę 8 rok rządzenia. Czy w 8 lat w Polsce nie można naprawdę nic zrobić, kiedy patrzę, przepraszam za takie porównania, ale kiedy patrzę na międzywojnie i po 1918 roku, kiedy sytuacja była zupełnie dramatyczna i Polska składała się z różnych obszarów i zaborów, które dopiero organizowały państwowość, a tutaj po 25 latach hucznie świętowanej wolności ludzi po prostu nie stać na leki, na to, żeby żeby godnie żyć, żeby utrzymać mieszkanie, zwłaszcza tych starszych, którzy przecież całe życie pracowali.
To prawda, proszę ojca, no tylko tyle, że celem rządzących musi być właśnie zmiana losu tych, którymi rządzą, zmiana losu Polaków.
By żyło niestety się lepiej, panie pośle, ja tutaj czytam...
No tak,
ja
tylko niestety wybranym, swoim, wszystko na to wskazuje, że ci, którzy są blisko pana premiera Tuska, mają się coraz lepiej, natomiast rzeczywiście tysiące, jeżeli nie miliony Polaków znajdują się w coraz trudniejszym położeniu. Najstraszniejsze jest, proszę ojca, także to, że duża część ludzi ciągle jakby nie zdaje sobie z tego sprawy. Ludzie, no nie wiem, w wieku 30 czy 40 lat obserwują swoich rodziców, którzy przeszli na emeryturę i jeżeli rzeczywiście pracowali 40 lat, mieli niezłe wynagrodzenia, to wydaje im się, że no jeżeli w tej chwili otrzymują jakieś 2000 złotych emerytury, to jest niezła sytuacja. I skoro oni też pracują już kilkanaście lat, to w ich wypadku będzie podobnie. Nie zdają sobie sprawy, że doszło do rewolucji w systemie emerytalnym. I to do ludzi dociera tylko do tych, którzy właśnie teraz idą do ZUS-u i proszą o naliczenie sobie świadczenia. I dopiero wtedy dowiadują się, że oni sobie planowali, że ich świadczenie będzie wynosiło 2 czy 2,5 tysiąca złotych, a dowiadują się, że ono będzie w granicach 1000 czy 1200 złotych. I narasta wśród tych ludzi przerażenie, bunt, sprzeciw. Tylko niestety jest za późno, więc naprawdę Polaków czeka bardzo poważna debata na ten temat, zwłaszcza, że proszę ojca, to na co zwraca uwagę pani profesor Hrynkiewicz, to jest kompletne zerwanie więzi społecznych pomiędzy młodym i starszym pokoleniem. To znaczy coraz częściej ludzie młodzi mówią, że problem obecnych emerytów to nie jest ich problem, że oni na swoje świadczenia jakoś tam zarobią. To jest także zasługa w cudzysłowie tych 7 czy prawie już 8 lat rządów Donalda Tuska, że pokazywano właśnie ten indywidualizm, to podkreślano, natomiast niszczono więzi społeczne i odbudowanie tych więzi to będzie po prostu gigantyczna praca, ale jesteśmy Polakom tego winni. Żaden rząd nie może uważać, że rozwiązania, które dyskryminują miliony ludzi ciężko pracujących, to jest rozwiązanie idące w dobrym kierunku. Tak jak jeszcze raz powiedziałem, bardzo mocno to podkreślę. Jeżeli rzeczywiście wygramy te wybory w następnym 2015 roku, to jesteśmy przygotowani do takiej poważnej debaty. I oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że inaczej musimy zagospodarować zasoby publiczne. Te pieniądze zbierane do budżetu i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to nie są małe pieniądze. Ale nie może być tak, że właśnie duża część tych środków trafia do tych najbardziej zamożnych. Co więcej, ten strumień, który płynie do ZUS-u, coraz bardziej wysycha, bo młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Jeżeli tych trendów nie zatrzymamy, a później nie odwrócimy, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby polski system ubezpieczeń był systemem wydolnym. Ale moim zdaniem jest jeszcze na to szansa. Tyle tylko, że musimy inaczej zagospodarować zasoby publiczne, no i prowadzić przede wszystkim bardzo silne impulsy prorodzinne, pronatalistyczne. Bez tego rzeczywiście ani system ZUS-owski, ani system ten UFO-owski właśnie likwidowany nie jest w stanie tego wytrzymać.
Panie pośle, to takie powiedzenie, rząd się sam wyżywi, bo gdy emerytka dostaje 5 zł zwiększenia świadczenia emerytalnego miesięcznie, no to czytam na przykład sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli z wydatków kancelarii premiera za 2013 rok. Urzędnicy dostali prawie 200 zł więcej. Wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2012 roku wynika ze wzrostu nagród za szczególne osiągnięcia, wzrostu środków na dodatki służbowe, wzrostu środków na dodatki za wieloletnią pracę i tym samym wynagrodzenie miesięczne przeciętne w kancelarii pana premiera Donalda Tuska to jest prawie 7800 zł, o blisko 200 zł większe niż rok wcześniej. Jeszcze lepiej mają w kancelarii prezydenta, bo tam średnio zarabia się, jak czytam, 9252 zł z kawałkiem miesięcznie. No co mają powiedzieć emeryci, bo to brzmi jak jakiś ponury żart. Albo na przykład Bartosz Arłukowicz powołuje Radę Ekspertów ekspertów, kolejną radę ekspertów i za 3 dni pracy w miesiącu doradca ministra będzie mógł zarobić nawet 10 500 zł za 3 dni pracy w miesiącu podczas posiedzeń tych rad, bo mniej więcej 3,5 tysiąca za jedno posiedzenie dostanie, za kilka godzin tak naprawdę dostanie. To są jakieś kpiny.
Prawda, to jest brak tego kompletnie empatii, wyczucia, zatracenie tych ideałów solidarnościowych. No jeżeli rządzącym rzeczywiście taka struktura podwyżek wynagrodzeń i jednocześnie podwyżek świadczeń emerytalnych nie przeszkadza, wszystko wskazuje na to, że nie przeszkadza, są jej zwolennikami, to mamy taką sytuację. Proszę ojca, no przy niskiej inflacji, no to wiedziano już w zeszłym roku, że przy niskiej inflacji, przy tej waloryzacji no właśnie inflacyjnej plus 20% wzrostu płac, sytuacji, kiedy nie ma wzrostu płac, to ta waloryzacja procentowa, ona będzie dla tych najniższych świadczeń no symboliczna. Bardzo często przy tego rodzaju podwyżce świadczeń one mogą tylko zdenerwować tego emeryta, bo jeżeli zobaczy na tym przekazie, że właśnie świadczenie wzrosło mu o 5 zł, i od tego jeszcze trzeba zapłacić podatek dochodowy, to rzeczywiście w ludziach narasta złość.
I słusznie.
Oczywiście słusznie, ja się temu nie dziwię. Natomiast jeżeli większość świadczeń to świadczenia bardzo niskie, to taka formuła oczywiście istnieje, bo mamy zapisaną tą waloryzację procentową i rzeczywiście, jeżeli dochodzi do waloryzacji kwotowej, to Trybunał najczęściej taką waloryzację kwestionuje, ale z tym można sobie poradzić. Niech będzie waloryzacja procentowa, natomiast oprócz tego powiedzmy ci pobierający świadczenia mogliby raz do roku otrzymać takie świadczenie dodatkowe, powiedzmy świadczenie 13. To choć troszeczkę poprawiałoby ich sytuację. W 2007 roku rząd Jarosława Kaczyńskiego taką operację przeprowadził. My także w programie mamy zapisane tego rodzaju rozwiązania, żeby już nie zmieniać konstytucji, bo to jest operacja bardzo trudna. Ale do tego trzeba mieć określoną wrażliwość społeczną. Co więcej, proszę ojca, bo przecież rządzący doskonale wiedzą, że jeżeli skierują dodatkowy strumień pieniądza dla tych pobierających najniższe świadczenie, to ten strumień pieniądza zamieni się, jeżeli dotrze do tych ludzi, zamieni się prawie natychmiast w popyt, a więc nakręci koniunkturę. Więc to jest rozwiązanie z jednej strony poprawiające poziom życia tych najsłabszych, z drugiej strony wpływające pozytywnie na procesy gospodarcze. Ale niestety takich rozwiązań nie ma, bo jak ojciec słusznie zauważył, no, dla swoich pieniądze są, a dla pozostałych pieniędzy nie ma i nie będzie, dopóki ta ekipa będzie przy władzy.
Bardzo dziękuję, panie pośle, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu i słuchaczom. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.